Rozdział 34. Maryja nieustannie towarzyszy Jezusowi podczas Jego nauczania. Ponieważ Maryja towarzyszyła Jezusowi przy wszystkich dziełach, jakie spełniał podczas nauczania, powinnam je opisać. Nie mogę się jednak odważyć na tak trudne przedsięwzięcie, bo nawet święty Jan Ewangelista po opisaniu mnóstwa cudów swego boskiego mistrza pisze przy końcu swej Ewangelii, że Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, dla których opisania nie starczy ksiąg na świecie. Żeby jednak nie pomijać milczeniem wielkich dzieł Królowej Niebios, muszę opisać niektóre wydarzenia, to czego nie piszą ewangeliści i do opisania czego ja nie zostałam upoważniona, zostanie objawione błogosławionym w ich przyszłym życiu. Wtedy z wielką rozkoszą zobaczą wszystko i będą wielbić Pana za te wspaniałe dzieła. Boski Zbawiciel, spełniwszy za przyczyną swej Najświętszej Matki pierwszy swój publiczny cud na weselu w Kanie, rozpoczął nauczanie. Maryja opuściła swój dom w Nazarecie i nieustannie towarzyszyła Jezusowi aż do Jego śmierci na krzyżu. Rozłączali się bardzo rzadko, jak na przykład wtedy, gdy Zbawiciel wszedł na górę Tabor lub zajęty był szczególnymi nawróceniami, jak owej Samarytanki, albo gdy Najświętsza Panna pozostawała u niektórych osób, aby je pouczyć. Maryja zawsze wracała do swego Syna i Mistrza i szła za tym słońcem sprawiedliwości aż do owej godziny, gdy zaszło ono wśród śmierci na górze kalwaryjskiej. Królowa Niebios podróżowała, tak jak i jej Najświętszy Syn, pieszo. Jeżeli chodzenie męczyło, jak mówi o tym święty Ewangelista, nawet Zbawiciela, to jak przykre musiało to być dla Najświętszej Dziewicy. Matka Miłosierdzia podróżowała we wszystkich porach roku, surowo obchodząc się ze swoim delikatnym ciałem, przyjmując na siebie tak wielkie trudy, że wszyscy ludzie razem wzięci nie są w stanie jej odpowiednio podziękować. Z boskiego dopuszczenia Maryja ponosiła nieraz tak wielkie cierpienia, że Zbawiciel musiał wspierać ją w cudowny sposób. Niebiańska mistrzyni wprawdzie całą naukę Nowego Zakonu nosiła zapisaną w swoim sercu, a jednak przysłuchiwała się naukom i kazaniom boskiego Syna tak pilnie i uważnie, jak gdyby była początkującą uczennicą. Nauk Zbawiciela słuchała zawsze na klęczkach. Zbawiciel podczas swych nauk modlił się równocześnie do niebiańskiego Ojca, aby nasienie Jego Najświętszej Nauki padało w dobre serca i przynosiło owoce wiecznego żywota. Ponieważ Maryja zawsze wiedziała, co dzieje się w duszy jej Syna, odprawiała także modlitwy na intencje słuchaczy boskiego Mistrza i przez swą gorącą miłość zyskiwała dla nich obfite błogosławieństwa. Swoim głębokim szacunkiem i natężoną uwagą dawała przykład otoczeniu, z jaką czcią należy się odnosić do nauk Zbawiciela. Najświętsza Panna wiedziała także o wszystkim, co działo się w duszach słuchaczy. Wiedziała, czy znajdują się w stanie łaski czy grzechu, jakie posiadają błędy i cnoty. Ponieważ gorąco pragnęła, aby owoce odkupienia nie poszły na marne, modliła się na intencje zbawienia tych, którzy żyli w grzechach. Odczuwała gorzki ból z powodu tego, że nie wszyscy ludzie znali swego Boga, czcili Go i służyli Mu. W nieopisanym cierpieniu serca smuciła się nad duszami, które odpychały łaskę i opłakiwała je krwawymi łzami. Najświętsza Panna okazywała największy szacunek i cześć tym, którzy powołani zostali na apostołów. Troszczyła się o wszystkich jak matka i dopomagała im jak potężna królowa. Troszczyła się o żywność i inne potrzebne im rzeczy, ale przede wszystkim pracowała nad ich życiem duchowym. Nie tylko modliła się w ich intencji, ale jako najmędrsza matka i mistrzyni wychowywała ich swoim przykładem, swoimi radami i upomnieniami. Jeżeli apostołowie i uczniowie mieli jakieś wątpliwości, albo jeżeli niepokoiły ich wewnętrzne pokusy, uciekali się do Królowej Niebios i w jej niewysłowionej mądrości i miłości znajdowali pomoc i pociechę. Jej mądrość uczyła ich pokory, jej obyczajność skromności. W tym przybytku Ducha Świętego, w tej skarbnicy Jego darów, znajdowali wszystkie potrzebne im dobra. Najświętsza Panna składała Bogu należne podziękowania za ich powołanie, za nawrócenie każdej duszy, za wytrwałość sprawiedliwych w czynieniu dobra, za każde dzieło cnoty i łaski Bożej. Jak piszą ewangeliści, za Zbawicielem szło kilka niewiast z Galilei. Nikogo ze względu na płeć mistrz nie wykluczał ze swego towarzystwa, ze swej nauki ani ze swego naśladownictwa. Najświętsza Matka Jezusa znalazła w owych niewiastach towarzyszki, opiekowała się nimi i nauczała je. Wprawdzie Maryja sama posiadała wysokie zrozumienie nauki chrześcijańskiej, jednak częściowo ukrywała ten kosztowny skarb i w pouczeniu innych używała tylko tych wiadomości, które wraz z nią wszyscy słyszeli z ust jej boskiego Syna. Królowa Niebios postępowała zawsze z cudowną łagodnością, jak niewinna gołębica, z niewysłowioną cierpliwością znosiła niedoskonałości i brak wiedzy słuchaczek. Wiele niewiast, które uwierzyły w Zbawiciela, przychodziło do niej, a ona pouczała je. Maryja zawsze zachowywała spokojną godność wielkiej królowej. Tylko ona była zdolna zjednoczyć w sobie tak wielką łagodność i pokorę, czyniąc to za przykładem Zbawiciela. Szczególną miłość i wielkie przywiązanie Najświętsza Panna okazywała świętej Magdalenie. Znała jej ognistą miłość do Jezusa i wiedziała, w jak dużym stopniu niewiasta ta przyczyni się do uwielbienia Chrystusa. Pan Jezus w sercach wszystkich uczniów zaszczepił wielkie nabożeństwo i cześć dla swej Najświętszej Matki. Wszyscy uczniowie uwielbiali Maryję, której mądrość, świętość, czystość i wzniosły majestat szły w parze z łagodną i pokorną uprzejmością. Maryja mocą swej nieporównanej mądrości znała charakter i stan duszy każdego z apostołów, jak i przeznaczenie każdego z nich. Odpowiednio do tej wiedzy stosowała swoje modlitwy, łaski i nauki, czyniąc wszystko ku zadowoleniu swego boskiego Syna. Pod względem łask szczególnie wyróżniała świętego Piotra i świętego Jana. Pierwszy miał być zastępcą Chrystusa i głową Kościoła wojującego. Dlatego Najświętsza Matka Zbawiciela otaczała go szczególnie czułą miłością i głębokim szacunkiem. Tak samo miłowała i czciła świętego Jana, który w miejsce jej boskiego Syna miał się stać jej towarzyszem i opiekunem na ziemi. Obu apostołom, których opiece i przewodnictwu miał być powierzony Kościół mistyczny, to jest Najświętsza Maryja Panna, jak i Kościół wojujący, czyli Zgromadzenie Wiernych, wzniosła Królowa Świata, udzielała szczególnych łask. Święty Jan, który przeznaczony był na to, aby jej służyć, otrzymał od Najświętszej Panny osobne łaski. Był on ulubieńcem zarówno Jezusa, jak i Jego Najświętszej Matki. Z tego względu mógł nosić miano ulubionego ucznia Jezusa. Święty Jan oprócz dziewiczej czystości posiadał jeszcze inne liczne cnoty, które były szczególnie miłe królowej wszystkich cnót. Była to między innymi dziecięca szczerość, którą można poznać z jego pism, jak i pokora oraz łagodność. Wszystkich o pokornych i łagodnych sercach niebiańska matka nazywała podobiznami swego najświętszego syna. Nie będę się zatrzymywała dłużej przy innych apostołach, muszę jednak kilka słów powiedzieć o bezbożnym Judaszu. Będzie to nauką dla grzeszników, przestrogą dla zatwardziałych i upomnieniem dla wszystkich, którzy mają niewielkie nabożeństwo dla Maryi, jeżeli w ogóle może się znaleźć człowiek, który nie dość kochałby istotę tak godną miłości. Istotę, którą Bóg kocha niezmierną i nieskończoną miłością. Istotę, którą aniołowie wszystkimi siłami swego ducha, a apostołowie i święci całą mocą swego serca kochali. Istotę, którą wszystkie stworzenia powinny kochać całą mocą i z natężeniem wszystkich sił, a która i tak jeszcze za mało byłaby miłowana. Nieszczęśliwy Judasz utracił ową królewską drogę, która prowadzi do miłości Boga i do Jego łask. Drogą tą jest nabożeństwo do Maryi. Otrzymałam w tym względzie objawienie, które teraz opiszę. Judasz wstąpił do szkoły Chrystusa powodowany na zewnątrz mocą jego nauki, wewnętrznie zaś, tak jak i inni apostołowie, wskutek natchnienia Ducha Świętego. Na skutek działania tych łask prosił Zbawiciela, aby go zaliczył do uczniów i Pan Jezus przyjął go z miłością Ojca, który nie odpychał nikogo, kto go naprawdę szukał. Zbawiciel kochał go odpowiednio do dobrego wówczas stanu jego duszy i dobrych uczynków, które wypełniał razem z innymi apostołami. Maryja również spoglądała początkowo na niego łaskawie, chociaż przewidywała już zdradę, jakiej miał się dopuścić. Mimo to nie skąpiła mu swej macierzyńskiej czułości i swego wstawiennictwa. Wiedziała, że charakteru Judasza nie można było przełamać surowością, dlatego dopomagała mu, rozmawiała z nim łagodniej i czulej, nawet niż z innymi uczniami. Apostołowie popełniali niekiedy błędy ludzkie, jak się zdarza u ludzi nieutwierdzonych jeszcze dostatecznie w łasce doskonałości. Nieszczęsny Judasz, który nie posiadał zbyt wielkich zdolności, nabrał o sobie zbyt wysokiego mniemania, lekceważąc braci z powodu ich błędów, nie dostrzegając przy tym swoich. Najmędrsza królowa jasno widziała, co dzieje się w duszy Judasza, upominała go i przestrzegała jak matka, chcąc uchronić go przed grzechem. Wskutek jej łagodności czasami uspokajała się burza szalejąca w niespokojnym sercu tego apostoła. Nie starał się on jednak wytrwać w tym spokoju, ale poddawał się wewnętrznemu zamętowi. W ten sposób ułatwiał szatanowi dostęp do siebie i zaszedł tak daleko, że pozwolił się opanować gwałtownemu gniewowi przeciw Maryi, tej najłagodniejszej dziewicy. Usiłował obłudnie ukrywać swoje grzechy, wypierał się ich, jak gdyby mógł oszukać swych niebiańskich mistrzów i ukryć przed nimi swoje serce. W ten sposób utracił cześć dla Matki Miłosierdzia, gardził jej upomnieniami, a nawet czynił jej wymówki za jej łagodne nauki. Przez tę niewdzięczną zuchwałość utracił łaskę. Pan Jezus gniewał się na niego i pozostawił go jego własnej woli. Judasz zasłużył sobie na to swą bezgraniczną pychą, albowiem odrzucając łaskę i pomoc Najświętszej Maryi Panny, zamknął tym samym dla siebie drzwi miłosierdzia i ocalenia. Z nienawiści do Najświętszej Matki przeszedł niebawem do nienawiści skierowanej przeciwko swemu mistrzowi. Nie godził się na jego naukę, a obcowanie z apostołami uważał za rzecz przykrą. Mimo tego wszystkiego opatrzność Boża nie opuściła go jeszcze, wciąż pozostawiała mu szansę łaski, gdyby tylko zechciał się poprawić. Najświętsza Panna łagodnie upominała go, aby się nawrócił i pokornie przeprosił swego boskiego mistrza. Zapewniała go, że Pan Jezus okaże mu miłosierdzie, a nawet przyrzekła, że osobiście zaprowadzi go do swego syna. Będzie wstawiała się za nim i sama będzie pokutowała za jego winy. Wymagała tylko jednego, aby poprawił się i żałował za swoje grzechy. Matka Miłosierdzia czyniła więc wszystko, aby uchronić Judasza przed upadkiem. Wiedziała bowiem dobrze, że największe zło nie polega na tym, że człowiek upadnie, lecz że nie powstaje z tego upadku i dalej żyje w grzechu. Zarozumiały Judasz we własnym sumieniu musiał wiedzieć, że dusza jego jest w bardzo złym stanie, ale zatwardziałe serce nie pozwoliło mu przyznać się do tego. W tej zarozumiałości nie przyjął rady Matki Jezusa, zaparł się winy i w obłudnych słowach zapewnił, że kocha mistrza i jego uczniów, więc nie może się w niczym poprawić. Jest jeszcze druga przyczyna upadku Judasza. Kiedy zwiększała się liczba uczniów i apostołów, Zbawiciel zarządził, aby jeden z nich zajął się przyjmowaniem jałmużny i rozporządzał nią na pokrycie wspólnych potrzeb. Wszyscy w duszy obawiali się tej czynności, jeden tylko Judasz pożądliwie pragnął objąć ten urząd. Udał się w tym celu do Maryi z prośbą, aby wstawiła się w tej sprawie u swego syna. Królowa Niebios odpowiedziała mu łagodnie. Namyśl się dobrze, mój przyjacielu, czy twoje pragnienie jest czyste? Namyśl się, czy dobrą dla ciebie rzeczą będzie przyjęcie tego urzędu, przed czym wzdrygali się wszyscy twoi bracia. Pan Jezus kocha cię czulej, niż ty kochasz sam siebie. Wie on nieomylnie, co będzie dla ciebie zbawienne. Poddaj się jego świętej woli. Zmień swój zamiar. Staraj się posiąść skarby pokory i ubóstwa. Podnieś się z upadku, a ja podam ci rękę. Syn mój okaże ci pełne miłości miłosierdzie. Każdego wzruszyłyby takie łagodne słowa z ust niebiańskiej i najgodniejszej miłości istoty, jaką była Najświętsza Panna. Jednak twarde serce Judasza pozostało niewzruszone. Rozgniewał się nawet w duszy na Matkę Boską, jak gdyby obraziła go swą przestrogą, a nie podawała środek ocalenia. Maryja, najłagodniejsza i najmiłościwsza dziewica, pozostała wobec tego niegodnego zachowania Judasza niewzruszona, a ponieważ jego serce zupełnie stwardniało, więc nie rozmawiała z nim więcej. Kiedy Judasz oddalił się od Maryi, chciwość opanowała jego serce i nie dawała mu spokoju. Stłumiła w nim nie tylko poczucie wstydu, ale i wiary. Nieszczęśliwy ten uczeń postanowił zwrócić się wprost do boskiego mistrza, ukrywając złośliwość pod skórą baranka, stanął przed Panem Jezusem i począł go prosić w sprytnie dobranych słowach. Mistrzu, pragnę wypełnić twoją wolę i służyć ci jako zarządzający jałmużną, którą otrzymujemy. Będę nią dopomagał ubogim, zgodnie z twoją nauką, abyśmy czynili bliźniemu to, co chcemy, aby i nam uczyniono. Będę wszystkim zarządzał rozsądnie, zgodnie z Twoją wolą i lepiej niż to dotąd ma miejsce. Tymi i podobnymi słowami przemawiał ten obłudnik do mistrza, dopuszczając się w ten sposób licznych grzechów. Przede wszystkim kłamał, albowiem miał zupełnie inne zamiary. Przedstawiał siebie takim, jakim nie był, nie chcąc uchodzić za takiego, jakim był rzeczywiście. Obrażał swoich współbraci, wywyższając samego siebie. Tak postępują ludzie żądni sławy. Najważniejsze jednak było to, że utracił wrodzoną wiarę, kiedy chciał obłudą i udawaniem wprowadzić w błąd swego niebiańskiego mistrza. Gdyby wierzył, że Chrystus jest tak samo prawdziwym Bogiem, jak prawdziwym człowiekiem, nigdy by nie pomyślał, że będzie mógł go oszukać. Pan Jezus dobrze wiedział, jakie niebezpieczeństwo dla Judasza kryje się w jego prośbie i że chciwy apostoł naraża się w ten sposób na wieczne potępienie. Pragnął go ocalić przed tym niebezpieczeństwem i odrzekł mu: Judaszu, czy wiesz, czego pragniesz? Nie bądź tak okrutny dla samego siebie, szukając trucizny, która ci może śmierć zadać. Judasz odrzekł: Mistrzu, pragnę ci służyć i moje siły poświęcić dla dobra twego zgromadzenia. Będę mógł to lepiej uczynić, pełniąc ten urząd, i przyrzekam, że dołożę w tym celu wszystkich sił. Upór, z jakim Judasz szukał niebezpieczeństwa, usprawiedliwia postępowanie Boga, który dopuścił, aby Judasz naraził się na niebezpieczeństwo i zginął. Albowiem Judasz, poprzez swój upór i zatwardziałość, sam dobrowolnie wybrał swój upadek. Czy nie jest przerażające dla śmiertelnych ludzi, że człowiek wychowany w szkole Jezusa i Maryi w tak krótkim czasie przemienił się z niewinnego baranka w krwiożerczego wilka? Zaczął od grzechów powszednich, a potem przeszedł do najcięższych występków. Nauka Najświętszej Królowej Niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Moja córko, to, co napisałaś w tym rozdziale, zawiera jedną z najważniejszych nauk dla wszystkich, którzy żyją w ciele śmiertelnym i narażeni są na utracenie najwyższego dobra. Najskuteczniejszy sposób ocalenia duszy i uzyskania nagrody w wiecznej szczęśliwości polega na tym, aby przy każdej sposobności człowiek starał się o moje wstawiennictwo i łaskawe pośrednictwo u Boga, aby w mądry sposób obawiał się Sądu Najwyższego. Podczas ostatniej wieczerzy mój Najświętszy Syn objawił między innymi i te tajemnice, że święty Jan pozyskał miłość Zbawiciela dzięki miłości, którą dla mnie odczuwał. Natomiast Judasz upadł, ponieważ wzgardził miłosierdziem, jakie mu okazałam. Moja córko, wymagam od ciebie czystości, która przewyższa czystość aniołów. Jeżeli będziesz starała się ją uzyskać, wówczas będziesz, jak i Jan, moim najmilszym dzieckiem i oblubienicą mego Syna i Pana. Przykład Judasza niechaj ci będzie przestrogą, a jednocześnie zachętą, abyś ubiegała się o moją miłość i była wdzięczna za moją miłość, którą ci okazuję bez twych zasług.